ważnego, zapytali go uczniowie jego: gdzie chcesz, abyśmy poszli i przygotowali ci wieczerzę paschalną? I posłał dwóch uczniów swoich i rzekł im: idźcie do miasta i spotka się z wami człowiek niosący dzban wody, zanim idźcie. A gdziekolwiek by wszedł, powiedzcie gospodarzowi: nauczyciel mówi, gdzie jest moja izba, w której mógłbym spożyć wieczerzę paschalną z uczniami moimi? A on pokaże wam przestronną jadalnię, przygotowaną i przystrojoną, tam nam przygotujcie. I odeszli uczniowie i przyszli do miasta i znaleźli, jak im powiedział, i przygotowali wieczerzę paschalną. A gdy nastał wieczór, przybył z dwunastoma. A gdy siedzieli i jedli, rzekł Jezus: zaprawdę powiadam wam, że jeden z was, który jest ze mną, wyda mnie. Poczęli się smucić i mówić jeden po drugim: chyba nie ja. A on im odpowiedział: jeden z dwunastu, ten, który macza ze mną w jednej misie. Syn człowieczy wprawdzie odchodzi, jak o nim napisano, ale biada owemu człowiekowi, przez którego syn człowieczy będzie wydany. Lepiej by było, gdyby się nie narodził ów człowiek. A gdy oni jedli, wziął chleb i pobłogosławił, łamał i dawał im, rzekł: bierzcie, to jest ciało moje. Potem wziął kielich i podziękował, dał im i pili z niego wszyscy i rzekł im: to jest krew moja, nowego przymierza, która się za wielu wylewa. Zaprawdę powiadam wam, nie będę już odtąd pił z owoców winorośli, aż do owego dnia, gdy go będę pił na nowo w Królestwie Bożym. A gdy odśpiewali hymn, wyszli na Górę Oliwną i rzekł im Jezus: wy wszyscy się zgorszycie, bo napisano: uderzę pasterza, a owce będą rozproszone. Lecz po moim zmartwychwstaniu wyprzedzę was do Galilei. A Piotr rzekł do niego: choćby się wszyscy zgorszyli, ja jednak nie. I rzekł mu Jezus: zaprawdę powiadam ci, że ty dzisiaj, tej nocy, pierwej niż kur dwakroć zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz. Ale on tym bardziej zapewniał: choćbym nawet miał umrzeć z tobą, nie zaprę się ciebie. Tak samo mówili wszyscy. Drodzy, jest tu opisana wieczerza paschalna. Szczególna społeczność, jaką Jezus miał ze swoimi uczniami i uczniowie ze swoim mistrzem, z Panem Jezusem. I chociaż ona była szczególna w swoim rodzaju, ponieważ to było pożegnanie Pana Jezusa, była to ostatnia wieczerza, którą Jezus spożył ze swoimi uczniami, to jednak te wieczerze odbywały się co rok rocznie i rokrocznie Izraelici obchodzili święto Paschy i wieczerzali razem, wspominając pierwszą wieczerzę paschalną, która odbyła się kiedyś w Egipcie, kiedy naród udręczony, naród izraelski, naród Boży, udręczony, dostał od Boga obietnicę, że teraz wreszcie Faraon was wypuści. Ale tej nocy wy spożywajcie wieczerzę paschalną, baranka z gorzkimi ziołami, ale krwią tego baranka macie pomazać czy pomalować odrzwia i nadproże, i duch śmierci, który będzie przechodził przez Egipt, nie wejdzie wtedy do waszych domów. I tak się też stało. Kiedy przechodził duch śmierci, wszedł do każdego z domu egipskiego i do tych Izraelitów, którzy byli nieposłuszni. Natomiast wszystkie inne domy ominął. Jak mieli wtedy jeść wieczerzę paschalną? Suknie mieli mieć przepasane. Rzeczy mieli mieć spakowane, bo przecież mieli zaraz wyjść. Był to początek wyjścia z Egiptu, wyjścia z niewoli. Laski przygotowane, żeby się mieli na czym oprzeć w czasie podróży. Żadnego kwasu. I tak spożywali, żeby w radości i w posileniu wyjść, kiedy Faraon ich wypuści. I Faraon ich nie tylko wypuścił, ale ich wygnał. Co jeszcze było charakterystyczne w czasie tej wieczerzy? Do tej pory Izraelici byli biedni. Chociaż mieszkali w jednym z najlepszych miejsc w Egipcie, to jednak byli niewolnikami i mieli los niewolnika. Ale na ten czas, czas wyjścia, Bóg dał im przychylność Egipcjan i Izraelici złupili Egipt. Mieli złoto i mieli srebro, mieli zapłatę za lata niedoli. Drodzy, a później obchodzono tą wieczerzę rokrocznie z radością, wspominając uwolnienie. Ale po pewnym czasie, tak to już bywa, że człowiek do pewnych rzeczy się przyzwyczaja. I to, co kiedyś było takie wzniosłe i takie dobre i co wspominało się z taką wielką radością, później przeradza się w tradycję. I tak naprawdę to ludzie się już tak nie potrafią cieszyć do końca z tego, co się dzieje. I ja myślę, że także dzisiaj ja wspominam, kiedy za moich młodych lat była Wielkanoc, to myśmy musieli pościć wcześniej. Nie było w sklepach tyle wszystkiego i tato, pamiętam, wędził to, co ubił wcześniej i zapach był taki piękny i nie dał nawet skosztować dopiero na święta. I myśmy chodzili, kiszki marsza grały i po pewnym czasie, wiecie, jakie ludzie były głosy, kiedy przyszła reforma do Polski, kiedy sklepy się zapełniły. Teraz to te święta to już nie takie, nie? Tak jakby to, co jest na stole i pragnienie tego, co jest na stole, definiowały te święta. Ale przecież to nie to definiuje święta, prawda? Drodzy, więc po pewnym czasie Izraelici również obchodzili wieczerzę paschalną już z mniejszą gorliwością i z mniejszym przeżyciem. A czasami może był to pewien problem, bo przez tydzień czasu nie można było mieć nic kwaszonego w domu, więc to musieli usunąć zakwas i te wszystkie rzeczy, a później na nowo go robić. Ale drodzy, po co obchodzili wieczerzę paschalną? Dlaczego Bóg chciał? Czy Bóg jest tak łasy na chwałę? Owszem, Bóg mówi, jestem Bogiem zazdrosnym i mojej chwały nie oddam nikomu, prawda? Ale czy tylko to o to chodzi? Myślę, że nie. Bowiem po pewnym czasie Izrael znalazł się znowu w niedoli z powodu grzechu. Poszli do niewoli. I czytamy w psalmie, kiedy nam kazali nad rzekami Babilonu śpiewać, no to jak możemy śpiewać, skoro jesteśmy w niewoli, skoro daleko jest nasze miasto święte, świątynia. Jak możemy śpiewać, jak możemy się radować? Więc już Salomon przy poświęceniu świątyni modlił się do Boga, mówi: Boże, a kiedy naród Twój zgrzeszy i Ty ukażesz go, zsyłając na poniewierkę, to kiedy się upamięta i zwróci swoją twarz ku świątyni i będzie się modlił w duchu pokuty, to Ty wysłuchaj z nieba. I tam, drodzy, kiedy oni na wygnaniu obchodzili znowu wieczerzę paschalną, to miało to znowu na nich sens. Bo przypominali sobie, a kiedy byli w niewoli, to też miało sens, bo wiedzieli, że przyjdzie taki moment, kiedy wyjdą z niewoli, bo tak brzmiała Boża obietnica. A później Hiskiasz obchodził piękną wieczerzę paschalną, tak jak żaden inny wcześniej z królów izraelskich nie obchodził, aż doszli do czasów Jezusa. W tych czasach znowu naród izraelski był w niewoli. Wprawdzie miał dużo swobody, ale jednak był pod okupacją rzymską. Więc obchodzono wieczerze. Prawdopodobnie Jezus obchodził ze swoimi uczniami trzy wieczerze paschalne. Więc obchodził wieczerze wcześniej, nie wiemy jak, ale tą ostatnią wieczerzę, kiedy uczniowie już wiedzieli, że Pan Jezus będzie wydany, wprawdzie nie rozumieli tego, ale to wiedzieli, byli zasmuceni tym. Poza tym odczuwali wewnętrznie, że to jest wielka chwila, przygotowywali się na nią i oczekiwali, że ta wieczerza, to wiecie jak to jest, kiedy się ktoś z kimś żegna albo kiedy jest ważne wydarzenie, to wtedy milkną spory. Nawet jeżeli są jakieś zarzewia w domu, to milknie, ponieważ jest to ważna chwila. Dla tej jednej chwili zaczynamy mieć pokój. Coś się dzieje. I takie mamy też oczekiwania, że kiedy spotykamy się na takiej wieczerzy, w cudzysłowie, bo to są różne rzeczy, to oczekujemy, że jeden drugiemu będzie uprzejmy, a szczególnie ten, który to prowadzi, to będzie miał takie wypczucie, nie zrobi niepotrzebnej zadry, nie zrobi żadnej przykrości nikomu i nikt nikomu nie zrobi tej przykrości, że będzie miło, w pokoju, popłaczą sobie, pobłogosławią i tak się rozejdą. Ale drodzy, ten tekst zaczyna się inaczej, więc chciałbym wrócić do tego tekstu najpierw. Kiedy już przygotowywano się do tej wieczerzy, a to była szczególna wieczerza, to był szczególny czas, zapytali się uczniowie Pana Jezusa, no Panie, gdzie mamy Ci przygotować wieczerzę? Gdzie chcesz z nami mieć społeczność? No w którym miejscu? Jezus nie określa tego miejsca w sposób czytelny, ale mówi, idźcie do miasta i spotkacie się z człowiekiem, który będzie niósł dzban wody. Nie wiem, jak on ten dzban nosił, ale według moich wyobrażeń to te dzbany nosiło się na głowie wtedy, bo to najwygodniej. Ja sam lubię tak nosić rzeczy, które się niewygodnie niesie. Bo głowa jest takim kręgosłup prosty, lżej się niesie. Wprawdzie łysina później wyskakuje, ale lżej się niesie. Więc dzban wody niósł, będzie niósł. Spotkacie go. Kto to jest człowiek, który niesie dzban wody? Co to znaczy woda? Wiecie, że woda jest symbolem, między innymi nie tylko, jest symbolem Ducha Świętego. A jeżeli ten człowiek, załóżmy, niósł go na głowie, to znaczy spotkacie człowieka, który jest pełen Ducha Świętego, który opływa w błogosławieństwo od Boga. Rozpoznacie go i idźcie za nim. Wiecie, nie mówi wejdźcie tu, do tej synagogi, czy do tamtej, czy gdzieś. Mówi, gdziekolwiek wejdzie, za nim pójdziecie. A tutaj to już, nie wiem, czy nie mielibyśmy jakichś problemów. Gdziekolwiek on pójdzie i nie wiemy, gdzie on by wszedł, a on wszedł do gospody. Gdziekolwiek pójdzie, za nim pójdziecie i nie będziecie robić żadnej afery i nie będziecie debatować, tylko po prostu tam zapytacie się tego gospodarza, którego poznacie, gdzie jest izba, której moglibyśmy przygotować wieczerzę, a on wam pokaże salę już przygotowaną, przystrojoną, piękną, przyozdobioną na ten czas. To znaczy, że okoliczności się zgadzają, że sytuacja jest dograna, że Bóg wszystko wcześniej zaplanował, niewiele czasu potrzeba, żeby przygotować wieczerzę, bo tak w zasadzie już wiele było przygotowane. I widzieli błogosławieństwo. Kiedy człowiek tak widzi, że okoliczności zaczynają sprzyjać, że nie tylko Pan Jezus jest namaszczony, ale że ktoś jeszcze jest prowadzony przez Ducha Świętego, że to wszystko jest tak wyraźnie Boże, no to oczekujemy takiej inspiracji, takiego błogosławieństwa, takiej radości, takiego pokoju. Kiedy tak siedzieli przy stole i rozmawiali i o tym, i o owym, i Jezus umył im nogi, czytamy w Ewangelii Jana. Wiele ich nauczał. Marek tu bardzo skrótowo podaje. W pewnym momencie Pan Jezus spojrzał na nich i mówi, zaprawdę powiadam wam, jeden z was, tak niewielu nas tutaj jest, ale jeden z was jest zdrajcą. Wiecie, gdybym ja był na tej wieczerze, to bym się zasmucił bardzo. Pomyślałbym, nieodpowiednia pora. To jest takie faux pas. Niewłaściwie się zachował. Jak mógł w takiej chwili tak nam dołożyć? Niedobrze. Mógł go wziąć na stronę, mógł mu powiedzieć, ty Judaszu, sakiewkę nosiłeś, kasy nabrałeś, bo byłeś złodziejem, więc mało ci jeszcze... To idź sobie. Ale po co zasmucać innych? Popatrzcie, jak to było. I każdy spojrzał, mój Panie, to chyba nie ja. No, naprawdę badam swoje serce i to nie ja. Kto to jest? Pan Jezus mówi, jeden z 12. Z tej małej liczby, z tych wybranych, z tych najbliższych. Ten, który macza ze mną w jednej misie. To ten. I kochani, zrobiło się nieprzyjemnie. A my nie lubimy nieprzyjemnych sytuacji, prawda? Dlaczego Jezus to zrobił? Pamiętacie, że ile razy wcześniej, im bliżej wieczerzy paschalnej i śmierci krzyżowej, tym częściej Jezus mówił, czuwajcie. Czuwajcie, czyli bądźcie trzeźwi. Czyli myślcie, czyli patrząc tak, żeby widzieć. Słuchajcie tak, żeby słyszeć i niech wasze serce rozumie. Nie sądźcie z pozoru, ale sądźcie sprawiedliwie. Nie dajcie się uśpić. Nie dajcie się zwieść pozorom. Badajcie swoje serca. Drodzy, bo tak to już bywa, że im dalej człowiek od Boga, tym wydaje się być porządniejszy. Ale im bliżej przychodzi do Boga, wtedy w kontraście z Bożą świętością, z Bożą doskonałością, czujemy, jak wiele nam jeszcze brakuje. Jak bardzo się musimy jeszcze uniżyć. Ile z wielu rzeczy jeszcze zrezygnować. W wielu sprawach się nawrócić. Więc drodzy, samo przygotowanie do świąt. Nie każdy ma zastawiony dobrze stół. Lubię dobrze zastawione stoły na święta. Ale przygotowanie do świąt to jest nie tylko nastawienie się na uroczystość. To przede wszystkim badanie swego serca. Zanim Jezusa pochwycono, Jezus powiedział, słuchajcie, wśród was jest zdrajca. A to był początek dopiero tego, co powiedział i tego, co się stało. Bowiem później Piotr do niego mówi, Panie, ja się tobą nie zgorszę. Pan Jezus mówi, wszyscy się zgorszycie. Bo jest napisane, uderzę pasterza i będą rozproszone owce trzody. Ale Piotr mówi, Panie, ja w życiu, ja na śmierć z tobą. Ja jestem gotowy. Taki pewny siebie. Prawda? Czasami jesteśmy tacy pewni siebie. W życiu nie zawiodę. A gdzież tam? Jak stanę do służby, to już mnie nic nie ruszy. Albo jak raz uwierzyłem, to już za Bogiem pójdę, bo tak Boga doświadczyłem mocno. A okazuje się, że wcale nie tak. Łamiemy się gdzieś po drodze. Łamiemy się po drodze. Dlaczego się łamiemy po drodze? Bo nie wszystko rozumiemy. Bo największą przeszkodą jest nasz umysł. Kiedy człowiek nie rozumie, wtedy zadaje pytania i wtedy go boli. A przecież Pan Jezus powiedział, że będziemy mieć Ducha Świętego, który nas będzie wprowadzał we wszelką prawdę, tak? I będzie nam przypominał to, co zapomnieliśmy, a już było nam powiedziane i oznajmione. Który będzie nas prowadził. Więc, drodzy, apostoł Paweł napisał, cząstkowa jest nasza wiedza. Cząstkowe nasze prorokowanie. Więc my mamy świadomość tego, że nie wszystko wiemy, prawda? Że nie wszystko potrafimy zgłębić tutaj. Czytamy dalej w listach, że dopiero wtedy, kiedy przed Nim twarzą w twarz staniemy, będziemy do Niego podobni. Bo naszym celem jest wzrastać w Niego. Z każdym dniem. Oto, drodzy, i nagle robi się tak, że z tego wydarzenia, które miało być tak uroczyste i piękne, ogładzone, oszlifowane, Pan Jezus nagle mówi trudne słowa. I te trudne słowa wywołują lawinę wydarzeń idących w tym kierunku, kierunku oczyszczenia. Piotr się zapiera Pana Jezusa, najpierw ma przepowiedziane się zawsze, a później zasmuceni uczniowie w wieczerniku Kobiety odważniejsze, i dzisiaj więcej kobiet jest na sali jak mężczyzn, kobiety odważniejsze poszły pierwsze do grobu, prawda? A mężczyźni ze strachu zamknęli się w wieczerniku i siedzieli. I kiedy przyszły kobiety i Maria przyszła, Magdalena mówiąc, widziałyśmy go, oto powstał prawdziwie. Niemożliwe. Piotr i Jan poszli sprawdzić. Tak by im nie przepowiedział wcześniej, prawda? Niedowiarstwo. A kiedy już i oni zobaczyli, że powstał z martwych i mówią do Tomasza, był, widzieliśmy go, rozmawialiśmy z nim. Ale Tomasz mówi, jak palca nie włożę w ślady jego gwoździ i ręki w bok jego nie uwierzę. Tyle wydarzeń zaistniało. I Pan pokazuje, popatrzcie, zaczęło się od wieczerzy paschalnej. Zaczęło się od wieczerzy paschalnej. Ale kiedy już przeżyli to, po co się to miało wszystko wydarzyć? Po to, żeby oni z tego doświadczenia wyszli silni. Żeby wyszli zdolni nieść Ewangelię. Żeby się nie gorszyli. Pamiętacie, Pan Jezus mówi inaczej. Izajasz prorok, Bóg przez Izajasza proroka mówi, droga Boża jest prosta. Jak tam dalej jest? Że nawet głupiec na niej nie zbłądzi. Droga Boża jest prosta. Ja sobie tak pomyślałem kiedyś, jak droga Boża prosta, to jak ja uwierzyłem Bogu, to już koniec, to jest rewelacja. A okazuje się, że po drodze zaświeciło się mi parę znaków zapytania. Boże, tego nie rozumiem i tego nie rozumiem. A dlaczego tak jest, a powinno być inaczej? Dlaczego? Ktoś jeszcze nie zawołał, jest uzdrowiony, a ktoś z postem, z modlitwą, Kościół cały się modli, nie jest uzdrowiony. Dlaczego? Dlaczego dzieje się raz tak, a raz tak? Albo dlaczego czasami ja mam smutek, a ktoś opływa w dostatki? Jak ktoś kiedyś powiedział, a czym jest lepszy syn króla od syna niewolnicy? Czym? Tylko tym, że urodził się w innym domu. Więc jak urodził się w innym domu, ma inne przywileje. Ten, chociaż może być zdolny i dobry, będzie resztki zjadał albo z musu, ponieważ brakuje jedzenia, post ogłaszał, a tamten będzie przebierał. Nie chce mu się tego, to dostaną mu, dadzą mu tamto. Bo ma dostatki. Tylko dlatego, że się w innym domu urodził. Nie dlatego, że jest lepszy. I czasami na to patrzymy i boli nas, prawda? Tyle wysiłku nas to kosztuje, żeby się utrzymać w jakiś sposób. Tyle wysiłku, żeby trwać przy Bogu. A gdzieś czytamy, jak czytałem niedawno Generałów Bożych o Smithie, Wigglesworthie, czytałem i okazuje się, że ten człowiek wcale tak za Bogiem od razu nie szedł. Tak, znamy tylko te dobre rzeczy o tym człowieku, ale ten człowiek tak za Bogiem od razu nie szedł. Poszedł za Bogiem troszeczkę, Bóg go powołał, a on sobie później poszedł do swojego rzemiosła. Nie służył Bogu, Bóg go musiał jeszcze raz powoływać, jeszcze raz mu się objawić i dopiero wtedy Smith Wigglesworth poszedł za Bogiem. Przynajmniej tak w tej książce jest to opisane. Więc drodzy, potrzebujemy wzmocnienia. I potrzebujemy zrozumieć, że nie wszystko będziemy wiedzieć. Że czasami nasza słaba natura spowoduje, że chociaż mamy dobre intencje, gdzieś nawalimy. Wiecie, ta wieczerza pokazuje, że Jezus miał społeczność zarówno z jednymi, jak i z drugimi. Podzielił się z Judaszem. Nie napiętnował go publicznie. Pokazał, kto to jest, ale odniósł się do niego z miłością. Zdecydowanie, odcinając się od pewnych rzeczy, ale jednak z miłością. Drodzy, to dlatego Paweł później napisał, a słabego w wierze przyjmujcie, nie wdając się w ocenę jego poglądów. Albo w liście do Filipian napisał, my mamy i zbory Boże, tak postępujemy, mamy taki pogląd, ale Jeżeli ktoś inaczej rozumie, to jeszcze mu Bóg to objawi, czyli do załaski. Bo Pascha mówi o jedności. I jak zgromadziliśmy się tutaj, to są wśród nas i słabsi w duchu, i mocniejsi w duchu. Więc ci mocniejsi powinni nieść słabości słabych, tak? Jak myślicie, czy te kobiety, które przyszły i zostały apostołów przestraszonych, czy one się śmiały z nich, czy szydziły, czy mówiły, ale no, chodziliście z Panem przez 3 lata, o wy małej wiary, jak wy się zachowujecie, to my kobiety poszłyśmy i myśmy odkryły, i my jesteśmy błogosławione, i Pan się do nas odezwał, a wy tutaj ze strachu drżycie. Ot, odważni mężczyźni, apostołowie, ha, ha. Ale one tak nie powiedziały. One miały dla nich miłość. One były zafascynowane tym, że Pan Jezus powstał z martwych. One nie oceniały nikogo. One wcale nie oceniały Piotra, Jana, Szczepana, kogokolwiek jeszcze. One były zachwycone tym, że Jezus powstał z martwych. Że On żyje. Że jest w Nim życie. Że jest w Nim zwycięstwo. Drodzy, kiedy przychodzi taki czas wieczerzy paschalnej, to czasami, zwłaszcza jeżeli to jest Pascha przełomu, bo ta Pascha była Paschą przełomu, prawda? Wyjścia z jednego miejsca, dojścia do drugiego miejsca. To jest tak jak ta pierwsza Pascha. Więc kiedy spożywasz taką Paschę przełomu, to wiedz, że mogą się zdarzyć w czasie tej uroczystej wieczerzy paschalnej trudne rzeczy. Możesz usłyszeć trudne słowa, może cię Pan zasmucić. Musisz mieć chwilę refleksji, możesz popłakać, ale masz zapewnione, że jeżeli ktoś wyznaje grzechy swoje, albo jeżeli ktoś przychodzi do Niego i mówi, Boże, jestem słaby, to usłyszysz w odpowiedzi, a kto jest słaby, niech mówi, jestem bohaterem. Apostoł Paweł mówi, wtedy, kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. I to nam się wtedy przypomina. No tak, jestem słaby. Ta słabość pokazuje, w czym jeszcze muszę się poprawić, popracować, ale ta słabość mnie nie potępia. Bracia, siostry, nie jesteśmy potępieni. Ta wieczerza paschalna mówi, nie ma potępienia. Chyba, że ktoś tak jak Judasz zabierze się i sobie pójdzie. On poszedł. Nie musiał iść. On mógł zostać. Ale On poszedł. Chciał być konsekwentny. Wiecie, zastanawia mnie czasami taka dziwna konsekwencja ludzi. Niedawno rozmawiałem z człowiekiem, który zostawił żonę i dzieci, małe dzieci, nieduże, małe dzieci. I pytam się go, dlaczego nie chcesz wrócić do swojej żony? Masz super żonę. A on mówi, bo moja kochanka jest w ciąży. Ja mówię, to ona jest w ciąży i jeszcze nie wiadomo, czy to jest prawda, czy nieprawda. Bo czasami to różnie bywa. A zostawiasz już nowo narodzone 2 dzieci. Masz je w domu. I żonę piękną, której ślubowałeś. Nie, nie, muszę być konsekwentny. Tak, ona jest w ciąży, to ja zostawiam żonę i idę tam. Nie rozumiem takiej logiki i takiej konsekwencji, która jest diabelska. To jest niewłaściwe. Kochani, Judasz chciał być konsekwentny. Wziąłem pieniądze, to muszę dzieła dokończyć. Wyszedł, stracił. Gdyby został, ale nie został. Słowo Boże mówi, kiedy spożył wieczerzę, diabeł wstąpił do jego serca, ponieważ ono się zatwardziło. Ale dla każdego innego nie. Przecież nie było tam silnych. Oni byli ciągle w strachu. To byli ludzie w trwodze żyjący. A co będzie, jak nam naszego Pana braknie? Pamiętacie tych dwóch, którzy szli do Emaus?
Byli pełni strachu, oglądali się za siebie, a myśmy mniemali, zawiódł nas, zostawił nas na łaskę losu, zrobił nam nadzieję i pozostawił nas. Więc mówię o głupi i gnuśnego serca, żeby zrozumieć pisma i zaczął im je wykładać. I kiedy zrozumieli, serce ich zaczęło pałać, Pan Jezus zniknął, ale oni już się nie bali. Oni wrócili w radości, w nocy wracając, wrócili do reszty uczniów i powiedzieli, prawdziwie powstał z martwych, bo myśmy go widzieli, myśmy z nim rozmawiali. On łamał chleb przy naszym stole. Ukochani. Więc czasami trzeba przeżyć trudną chwilę. Miłość to także mówienie trudnych rzeczy. W umiejętny sposób, ale jednak mówienie trudnych rzeczy. Ale intencją tego słowa jest to, żebyśmy zrozumieli, że nie jesteśmy doskonali, chociaż do doskonałości dążymy. Mamy jeszcze drogę przed sobą. Ale drodzy, kiedy zdarzy nam się coś nie tak, to chociaż Piotr się zaparł Pana Jezusa, patrzcie, tylko Ewangelia Marka, w tym właśnie, co czytaliśmy, podaje to, tak uwypukla to. Jezus, dwie inne Ewangelie synoptyczne mówią, kiedy kur zapieje, zanim kur zapieje, trzykrotnie mnie zaprzesz. Ale Marek podaje inaczej. Zanim kur dwa razy zapieje, ty się mnie trzy razy zaprzesz. Czyli pokazuje, jak czasami człowiek nie dostaje. Bo przecież przy pierwszym zapianiu koguta Piotr powinien sobie uzmysłowić, coś się dzieje, zaparłem się. Przecież zdarzyło się, miałem się nie zaprzeć. Ale on brnął w tym. I jak trzeci raz się zaparł, kur znowu zapiał. I zapłakał Piotr, bo oto dwa razy kur zapiał, a on się trzy razy zaparł w tym czasie. W tak krótkim przestrzeni, na tak krótkiej przestrzeni czasu. Ale wyszedł z tego wzmocniony łaską. Zapłakał, pokutował. I Słowo Boże mówi, kiedy Jezus miał być wzięty do nieba i kiedy szedł już sobie i Piotr z nim szedł i Pan Jezus Piotra pyta, Piotrze, czy ty mnie miłujesz? Patrzcie, nikogo więcej nie zapytał, tylko Piotra się pytał. Piotr mówi, no Panie, no ja cię miłuję. No to paś owieczki moje. Trzy razy mu to powiedział. Pamiętacie? A przecież się zaparł, a przecież nie zdał egzaminu. Tak by się wydawało. Ukochani, a ja widzę, że ci ludzie, którzy tak naprawdę chcą iść za Bogiem, popełniają błędy. Ponieważ uczą się, ponieważ starają się rozeznać Boże Słowo. Starają się iść w swojej gorliwości, ale nie wszystko rozumieją. Jak nie rozumieją, to robią błędy. Ale kiedy mają trzeźwy umysł i kiedy z tego wyciągają wnioski, to mogą usłyszeć kiedyś tak, jak Piotr usłyszał. Kochasz mnie? To paś moje owieczki. To masz moje wyposażenie. Oto posyłam cię. Oto błogosławię ciebie. Oto napełniam ciebie. Oto będziesz człowiekiem zdbanym, którym jest woda. Nie tym cymbałem brzmiącym, ale dzbanem wypełnionym wodą. Człowiekiem pełnym Ducha Świętego, który pójdzie i wyda owoc. A kiedy znowu się potknie, to drodzy, myślę, że jest ciągłe przebaczenie, prawda? Myślę, że jest ciągła łaska, bo Pan Jezus przyszedł nie żeby sądzić, ale żeby zbawić każdego z nas. I to mnie stawia w miejscu takiej odwagi. W moim życiu przeżywałem wiele załamań, aż się nauczyłem i wziąłem lekcję z tego miejsca Ewangelii, że nie najgorszą rzeczą jest zrobić błąd. Gorszą rzeczą jest nie wyciągnąć z tego wniosków. Albo załamać się i odejść. I upaść. I mieć zgorzknienie w sercu. Ale to jest czas, kiedy człowiek przychodzi do Boga z płaczem i mówi, Boże, zawiodłem. Zawiodłem. Może cię zdradziłem, a może się ciebie zaparłem, a może nie uwierzyłem. Czy masz dla mnie przebaczenie? I tutaj jest napisane, To jest krew nowego przymierza, która się za wielu wylewa. Amen? Na oczyszczenie z grzechów, ku przebaczeniu. Ilu nas doskonałych tutaj jest? Bracia i siostry. Potrzebujemy tego. Ale żeby człowiek się zdał sobie sprawę z tego, jaki jest. Czasami musi być skonfrontowany, tak jak uczniowie musieli być skonfrontowani. Pan Jezus mógł to zrobić w ciszy zaplecza, ale zrobił to publicznie. Powiedział o zdrajcy. Wiecie dlaczego? Bo to spowodowało, że każdy z nich wejrzał w swoje serce. Że każdy się zastanowił, a może to do mnie? A może jeszcze faktycznie mnie w czymś nie dostaje? A może gdzieś mojego Pana zawiodłem? A może chociaż tyle dostałem od Niego i tyle zyskałem i tyle łask mi dał? Może gdzieś tego nie bardzo je sobie cenię? Może potrzebuję się upamiętać w czymś? I to spowodowało, że ci ludzie polepszyli swoje życie. Apostoł Paweł napisał do Koryntian tak. Nie żałuję, że zasmuciłem was listem, który wam napisałem. Albowiem spowodował ten mój list, w którym mówiłem twarde rzeczy. Smutek, który jest według Boga. A smutek, który jest według Boga, sprawia upamiętanie. I oto teraz ten list sprawił, ten smutek sprawił, że polepszyliście się, że macie większą gorliwość, że wasze życie jest bardziej święte, że macie większą komunię, większą społeczność ze sobą, że oto żyjecie, nie wstydząc się Ewangelii. Drodzy, kiedy jutro będziemy w zasadzie tak obchodzić ten czas wieczerzy, a później każdy następny dzień będzie sobie coś przypominać. Chciałbym, żebyśmy mieli taki czas dzisiaj. Już zaczęli od dzisiaj. Czas takiego wejrzenia w siebie. Byśmy mogli powiedzieć, Panie Jezu, chcę być doskonały czy doskonała, ale jeszcze mi brakuje. Ale oto staję Tobie do dyspozycji. I oto przy małej mojej wiedzy, przy małym poznaniu musi być duża Twoja łaska. Ja proszę Cię o Twoją łaskę, o Twoje objawienie do mojego życia. Proszę Cię, żebyś mnie użył. Proszę Cię, bo Kościół potrzebuje moich rąk. Papież lubił śpiewać, ja też lubię jeszcze z czasów katolickich śpiewać barkę. Pamiętacie, tak umiecie tą pieśń? Ty potrzebujesz mych dłoni, mego serca młodego zapałem. Mych kropli potu i tak dalej. Bardzo lubię śpiewać tę piosenkę czy pieśń, jak to nie nazwiemy, ponieważ ona mnie motywuje. Ona mówi, że moje życie ma cel, że nawet gdzieś tam kolebany czy rzucany przez wichry, jednak płynę, nie utonąłem i wy jesteście tutaj, żyjecie i w środę przychodzicie. To jest rewelacja. Drodzy, więc słowa trudne, które mówi Pan, nie są ku potępieniu i ku sądowi, są ku podniesieniu, są ku zachęcie. Chcą pokazać, tamci również robili błędy, a jednak mieli przebaczenie. Tamci również gdzieś im nie dostawało, a jednak użyłem ich. I przez tych 11, którzy zostali, został zewangelizowany cały świat, także i Polska, chwała Bogu. Wiecie, drodzy, nas to jest więcej niż 11. Kiedy sobie tylko to uzmysłowimy, to tyle pracy możemy wykonać przez moc Ducha Świętego. Kiedy ten tekst dostałem, kiedy modliłem się i Bóg mi pokazał ten tekst, tak rozradował się mój duch i powiedziałem, Boże, Ty masz łaskę i miłość dla niedoskonałych. I tak się poczułem lepiej, bo to był taki trudny czas dla mnie osobiście też. Przeżywałem różne rzeczy. I kiedy przeczytałem ten tekst, powiedziałem, Panie, nie wyjdę jak Judasz. Nie czasnę drzwiami. Ale tak jak Piotr zapłacze, uniżę się, i pójdę za Tobą i stanę pod krzyżem i będę u grobu i powiem, powstał z martwych, nie ma go tu, nie będę go szukał, nie będę go szukał wśród umarłych, bo to żyje, bo to darzy życiem, bo to przychodzi do nas. I na tą Paschę usuńmy kwas, ale przede wszystkim chciałbym, żeby każdy sam siebie zbudował słowem łaski. Żeśmy w niedzielę przyszli naprawdę zbudowani, żeby nasze oczy jaśniały, żeby nasze serca żywo biły. I żebyśmy, wiecie, jak byłem młody, to jak szliśmy na rezurekcję, wiecie, to jest rezurekcja, to jest pierwsza msza w niedzielę wielkanocną. Szliśmy na rezurekcję, to myśmy kupowali, kiedyś korków się jeszcze nie kupowało, tylko mieliśmy takie szczelby robiliśmy, nie wiem jak to nazwać nawet. I tak się o mur stukało, a to szczelało, zapałek się robiło ten sad. I tak się radowaliśmy i to taki huk był i wszyscy się cieszyli o 6 rano, że Pan Jezus z martwych powstał. Ale drodzy, ale my nie musimy tak szczelać. Kiedy przyjdziemy, będziemy cali w ogniu dla Pana, zbudowani, bo się właśnie zbudowaliśmy, to jak zaśpiewamy, jak się będziemy modlić, to te filary będą chodzić. To będzie życie. To jest właśnie to, radość zmartwychwstania. Ale na tą radość, drodzy, musimy się przygotować. A później, kiedy znowu pójdziemy do codziennego życia, następne tygodnie będzie nam łatwiej zwyciężać, bo byliśmy krok dalej. Amen. Niech nas wszystkich błogosławi.